Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Gdyby nagle było tak, że Państwo włączają YouTube'a, a tutaj Cejrowskiego nie ma, zniknął, to trzeba iść na cejrowski.com i tam Cejrowski będzie, bo to jest moja prywatna strona. A jeszcze lepiej teraz pójść na cejrowski.com i tam zapisać się na newsletter, no bo jakbym zniknął, to Państwo się z newslettera dowiedzą, gdzie jestem. Jeżeli Cejrowskiego nie będzie nigdzie, no to będę w mailu u Państwa. Kilka innych awaryjnych kryjówek personel wyszczególni w opisie lub w komentarzu poniżej. Natomiast proszę się zawczasu zabezpieczyć na wypadek, gdyby mnie ktoś zniknął. Cejrowski.com. A teraz audycja.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Panie Wojciechu, ty tydzień temu pan wspominał, że to bandyctwo jest na przykład regulowane ceny. I niech pan sobie wyobrazi, że nasz pierwszy minister, inaczej mówiąc premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas konferencji zapowiadającej tarczę antyinflacyjną 2.0 zaapelował do przedsiębiorców o obniżenie cen produktów, uwaga, o 5 zł. No niektórzy mieli wątpliwości, co miał na myśli. No jak się pomylił, ja sam słyszałem, że powiedział o 5 zł, panie Wojciechu.
No dobra, i powiedział, że miał na myśli 5%, bo VAT na żywność był 5 i on zlikwidował do zera. Wcześniej kłamał, że nie może tego zrobić, bo jak to nazwać inaczej?
I nie tylko on kłamał, nie tylko on oczywiście.
Miesiącami kłamał cały rząd, że nie mogą, bo im Unia zabrania. A ostatecznie bez pytania Unii po prostu zrobili to pod naporem inflacji. No i 5% mu chodziło prawdopodobnie.
No dobra, darujmy mu te 5 zł, niech będzie 5%, panie Wojciechu. No. I teraz on mówi tak, grozi nasłaniem na tych, którzy nie obniżą cen, na przykład na sklepikarzy, całej kontrolnej machiny państwa. Z konferencji najgłośniejszym echem odbiło się zdanie, w którym premier zwrócił się bezpośrednio do przedsiębiorców właśnie, mówiąc, żeby obniżyli i tu się walnął o te 5 zł. Panie Wojciechu, to co to jest, niech pan mi powie? Czy to nie jest jakiś powrót do czasów właśnie gospodarki socjalistycznej, cen odgórnie nakazywanych, proszę pana, i kontrolowanych?
Ale jest, no cały PiS jest socjalistyczny, oni są patriotami i tam się zasłaniali flagą polską i orłem w koronie, ale jednocześnie to są socjaliści, te wszystkie programy tam 500+ i inne rzeczy, to jest socjalizm. I teraz doszli do takiego miejsca, w którym pojawiła się inflacja w wyniku naszych działań oraz okoliczności zewnętrznych. No to jak walczymy z inflacją? W sposób absurdalny, czyli ustalamy sztywne ceny. No tak. To nie wyszło nigdzie na świecie, nigdy.
No nie wyszło na świecie. Panie Wojciechu, bo teraz jest sytuacja taka, jeżeli zdejmuje się akcyzę tam z niektórych towarów i VAT na przykład, to tylko od tego, kto handluje, nie wiem, pietruszką, chlebem, proszę pana, czy innymi ziemniakami, zależy, czy on obniży cenę. On będzie patrzeć, co się dzieje na rynku. Jeżeli ziemniaki kosztowały do tej pory 2 zł, powiedzmy, za kilogram, a on nie obniży ceny, tylko podwyższy do 3 zł, to ludzie pójdą do tego, kto ma po złotówce, prawda? No ale grozić, że będzie się nasyłać kontrolerów. I co zrobi ten kontroler, który przyjdzie i powie tak, panie, dlaczego pan sprzedaje ziemniaki po 2 zł, jak premier mówił, że ma pan obniżyć cenę o 5 zł, a ten handlarz powie mu na drzewo. Czy nie może mu powiedzieć?
Może mu powiedzieć na drzewo i jak słucham tej wypowiedzi premiera, to załamuję ręce. Ten chłop zupełnie nie rozumie ekonomii. Kompletnie on nie wie, co on zrobił poprzez likwidację 5% VAT-u. Otóż to nie jest tak. 5% VAT-u utnę z chleba. Tak. To sklepikarz automatycznie może uciąć z ceny chleba też 5%. Przecież w tym czasie galopuje inflacja i ten sklepikarz ma droższy prąd, różne rzeczy ma droższe, całą swoją operację ma droższą. Podwyższono płacę minimalną, więc pracownikom płaci więcej od 1 stycznia. To, że pan premier o 5% coś obniża,
to tylko powoduje, że jest ogólnie trochę taniej i łatwiej sklepikarzowi. Ale nie ma takiego przełożenia, obniżyłem wam o 5%, to wy musicie teraz na wszystkich butelkach i ketchupach też obniżyć o 5%. No tego nie rozumie.
No nie rozumie, panie Wojciechu, bo on się poczuł tak, jakby to państwo było jego i rozkazuje, tak jak tutaj podano zresztą przykład w tym artykule, który panu przysłałem, postępuje jak cesarz Dioklecjan, który wprowadzał w cesarstwie rzymskim tak zwany edykt cen maksymalnych towarów i usług, co doprowadziło do hiperinflacji, do wielkiego ubóstwa i tak naprawdę ta reforma doprowadziła do upadku cesarstwa. No odniesienie do dawnych, dawnych czasów, ale jakieś historyczne porównanie może nastąpić w tym momencie. No, a premier, no panie Wojciechu, no był prezesem Wielkiego Banku, ale był to doradcą nie... Donalda Tuska do jakichś tam spraw.
No. Był i nie rozumie ekonomii. Otóż ja to jestem w stanie wytłumaczyć łopatologicznie, pokazuję, objaśniam. Otóż, jeżeli premier stawia taką tezę, że sklepikarz ma obniżyć, sklepikarz, który żywnością handluje, ma obniżyć ceny o 5% w swoim sklepie, to premier ze swojej strony musiałby obniżyć wszystkie koszty sklepikarza o 5%.
Tak jest.
Czyli sklepikarzowi musiałby za ciężarówkę obniżyć, za benzynę, za prąd, za placówkę, którą on płaci, jeżeli to jest na bazarze. Wszystkie koszty sklepikarza, pensje musiałyby być jemu obniżone o 5% i wtedy moglibyśmy wymagać od sklepikarza, żeby towary w jego sklepie były o 5% tańsze.
No i takie to absurdy dzieją się w naszym kraju. Być może jeszcze jeden to jest absurd. Nie wiem, czy pan uważa, że to jest absurd, panie Wojciechu. Wiemy wszyscy, bo prawie wszyscy Polacy, że mamy w naszym kraju dwa wielkie koncerny paliwowe. Orlen i Lotos.
Tak.
Orlen, wiadomo, pan z Pcimia tam rządzi w tym Orlenie. I doszedł ten pan, i nie tylko ten pan, że trzeba połączyć Orlen z Lotosem, żeby był jeden a wielki, co też przeczy idei wolnego rynku, konkurencji tak. I tak dalej,
proszę. To powinno pana. Być w ogóle zakazane z ustawy powinno być zakazane.
I teraz się nagle okazuje, że ponad 400 stacji Lotos zmieni szyld na MOL, czyli na szyld węgierskiej grupy tak. paliwowej, która się nazywa właśnie MOL. Zaraz po przejęciu 417 stacji paliwowych od grupy Lotos przemianujemy je na własną markę, mówi człowiek właśnie z tego MOL-a. I będzie pan mieć, proszę pana, w Polsce będzie pan możliwość kupienia, mieć benzyny od Węgrów, a nie od Polaków. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale panie Wojciechu, mieć takie przedsiębiorstwo i doprowadzać do czegoś takiego, oddawać to w obce ręce, gdzieś tam przewijają się Rosjanie, gdzieś tam jacyś Arabowie, proszę pana. I jaki to ma sens, może mi pan powiedzieć?
To nie ma sensu z punktu widzenia dobra Polaków, dobrej gospodarki w Polsce. To ma sens z punktu widzenia przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Dwa przedsiębiorstwa w Unii chcą się połączyć i Unia wymusza, że no ale to nie możecie czegoś tam. I oni słuchają tych wymuszeń i w związku z tym muszą sprzedać 400 stacji paliwowych, żeby usatysfakcjonować Unię, a jednocześnie kupują, bo tego pan nie powiedział, kupują inne stacje w innym kraju, na Węgrzech tak. i na Słowacji. Czyli tak. sprzedajemy polskie stacje w Polsce w obce węgierskie ręce, a Węgrzy sprzedają w polskie ręce swoje stacje, żeby usatysfakcjonować jakieś ustawy unijne, które mówią, że nie możesz mieć czegoś tam. Przecież to jest absurdalne. Sprzedajemy tak. nie z powodów rynkowych, tylko z powodu ustawki jakiejś w Unii i robimy transakcję pozorną. Bo z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa Orlen, tu sprzedaliśmy 400 stacji, żeby się od nas odczepili i za te pieniądze kupiliśmy 400 stacji, tylko że za granicą, żeby się do nas nie przyczepili.
Ale Węgrzy bardzo się cieszą, panie Wojciechu, że będą mieć w Polsce te stacje benzynowe, bo mówią między innymi tak, że nasze produkty będziemy mogli zaoferować dla największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów będziemy mogli świadczyć, a mógł świadczyć sam Lotos.
Z punktu widzenia kraju, takiego jak Polska, lepiej mieć swoje niż cudze. No, no i podatki lepiej, żeby były płacone na terenie kraju. I żeby no pracowników i PiS... polskich zatrudniał Polak, a nie Węgier, który będzie miał swoją lojalność i swoje serce w Węgrze, na Węgrzech, no bo on jest Węgier, więc będzie kochał Węgry, swój kraj i nie możemy od niego wymagać, żeby nagle interesem Polski się posługiwał.
Tak, panie Wojciechu, i trzeba tutaj przypomnieć, że przecież jak nastąpiły te rządy, no to była mowa o repolonizacji wielu przedsiębiorstw, banków, proszę pana. No a tutaj się okazuje, że ta repolonizacja może polegać na tym, że oddajemy w obce ręce, czy tam sprzedajemy, czy przekazujemy w obce ręce taki intratny interes, bo tak trzeba chyba powiedzieć.
Wie pan, z czym bym to porównał? Rudnik tak. Mieszka w Rudominie i wyobraźmy sobie, że gmina uchwaliła coś takiego, że za dużo jest kotów, bo siurają tu na lewo i prawo i że jak ktoś chce, to wolno mieć dwa koty, a Rudnik ma cztery koty. No to i co robi Rudnik? Dogaduje się z sąsiadem, robią dziurę w siatce, w płocie i mówi mu, słuchaj, to ty tak. Zadeklaruj, że te moje dwa koty to są twoje, a one te przez dziurę będą przychodziły do mnie na mleczko i na ciasteczko.
Czyli można powiedzieć, jak w dawnym powiedzeniu, Polak, Węgier, dwa bratanki i do wypitki i do benzyny jakoś trzeba by to zrymować. Teraz o wojsku pana ulubionym pozwoli pan.
No proszę,
ta wiadomość wystrzeliła. Gigantyczny wyciek danych z wojska, ponad 1,7 miliona pozycji w internecie. Baza zasobów polskiego wojska od śrubek i zeszytów po pociski przeciwpancerne oraz myśliwce F-16 wyciekła do sieci. I proszę pana, no opinie na ten temat są różne. Niektórzy mówią skandal, ujawniono wszystko od majtek do właśnie samolotów F-16. No ale oczywiście minister mówi, no to proszę, nic się nie stało, to można by było, każdy mógłby do tej bazy się podłączyć i wiedzieć, co jest grane w wojsku. Oczywiście, co ma mówić, proszę pana, po takim skandalu, bo w ujawnionych bazach wymienione są także rodzaje oprogramowania, z którego korzysta wojsko oraz wykaz zakupionych przez nie licencji. Czytelnik zasobów bazy poznaje konkretne programy do ekstrakcji i pogłębionej analizy danych z telefonów komórkowych, komputerów, a także te do przeszukiwania e-maili i tak dalej, i tak dalej. Minister mówi, że nic się nie stało, a ja mówię, że skandal, panie Wojciechu, straszny i wszędzie, gdzie indziej, jakby taka afera w wojsku powstała, to już by nie było tego ministra, no nie panuje nad swoim resortem.
No on nie panuje w tym przypadku organizacyjnie. Podobnie jak w tym samolocie, który do Smoleńska leciał, nie zastosowano bardzo roztropnych procedur. Nie wsadza się do jednego autobusu, czy do samolotu, czy do jednej taksówki kilku ważnych dowódców. Tylko oni mają latać osobno. W Ameryce nigdy prezydent z wiceprezydentem nie lecą jednym samolotem. Na wypadek, gdyby była awaria, by się coś stało i tak dalej, są procedury polegające na tym, że musisz lecieć osobno. Chociaż byłoby taniej, żebyście polecieli razem, ale nie lecicie razem, bo zwali ten samolot, to stracimy trzech generałów. A tak byśmy stracili tylko jednego. I tutaj nie zastosowano takiej procedury, po pierwsze, żeby rozproszyć te dane, tylko wszystko było w jednym pliku. A po drugie, rozproszyć dostęp. Dlaczego jeden facet, bo oni się tłumaczą, że jakiś jeden facet sobie to skopiował, żeby se uprościć, bo ten program wojskowy był niewygodny i on pewnie se w Excelu zrobił osobną tabelkę i wyciekło. Ale tak. Dlaczego jeden facet ma dostęp do gigantycznego pliku, który jest w ogóle za duży? Ten jeden facet nie powinien mieć dostępu do wszystkich danych, tylko powinien się na przykład gaciami zajmować wyłącznie, a drugi strzelbami, ze względów bezpieczeństwa komputerowego nawet. Nie powinno się trzymać tego w jednym miejscu i jedna osoba nie powinna mieć dostępu do wszystkich danych. Pojedynczy człowiek miał dostęp do całego katalogu. No to jak pojedynczy człowiek zrobi pojedynczy błąd, to tracimy wszystko naraz, tak jak w tym przypadku.
Tylko niech pan mi powie, jakie jest odpowiedzialnością, panie Wojciechu. No bo ja sądzę, że tego gościa spuszczą, że tak to nazwę, ze stanowiska, które tam pełnił gdzieś w gaciowni.
Czy,
no więc właśnie w gaciowni, czy w jakimś innym magazynie wojskowym. Minister mówi, że nie ma sprawy. Świat się cieszy, bo jak czytaliśmy tam od razu, Chińczycy i inni, proszę pana, się podłączyli do tej bazy i sobie wzięli, co chcieli o polskim wojsku. A zresztą może te wiadomości nie są zbyt takie ważne dla innych, bo nasze wojsko, niektórzy mówią, w rozsypce jest, proszę pana, całkowitej. Ale wracając do tego, jest jakaś odpowiedzialność, czy nie ma? No nie ma, proszę pana, bo jakby wyciekła informacja na temat, nie wiem, broni atomowej, której nie mamy, a mieć mamy, albo którą mamy, a coś tam, to też by, no nieważne to było, no, ważne by było. Wszystko, co dotyczy obronności, wydaje się ważne, ale odpowiedzialności nie ma.
Wie pan co, w tym przypadku to jeszcze dane powinny być podzielone na takie, które chcemy pokazać i takie, które chcemy ukryć. Tak. I te ukryte to osobny plik i bardzo ograniczony dostęp do tych danych. Bo można zastosować, tak jak ja w moich umowach, z telewizją, czy z radiem, czy z kimkolwiek. Ja jestem za likwidacją paragrafów o tajności. Ja bym chciał, żeby cały świat wiedział, ile mi telewizja płaci za jeden odcinek Boso przez Świat, bo to buduje moją markę, że dużo płacą. I ja bym chciał, żeby każdy następny potencjalny klient, czyli na przykład Polsat, wiedział, ile płaci TVP, bo Polsat wtedy może przebić stawkę, zadzwonić do mnie i zaproponować więcej. A tak to nie dzwonią, bo nie wiedzą ile, a ja im nie mogę powiedzieć, bo jest paragraf tajności. W przypadku armii może być tak, że część danych byśmy chcieli właśnie, żeby była zawsze jawna. Jak wróg chce sobie poczytać, ile mamy czego, niech sobie poczyta, żeby wiedział, żeby się odstraszył od nas, żeby nie miał chęci nas zaatakować, to część danych powinna być zupełnie jawna.
No tak, ale zwyczaje są inne, panie Wojciechu, i odpowiedzialność się nikt nie ponosi, tylko niech pan sobie wyobraża sytuację, że nasz, w cudzysłowie mówię nasz, minister obrony narodowej rozmawia z innymi ministrami i oni nie będą z nim rozmawiać o sprawach tajnych, hipertajnych i tak dalej, bo zawsze będą tam wiedzieć, że to jest ten facet, u którego wszystko wycieka, a przynajmniej wyciekało do czasu tej rozmowy.
Tu ma pan rację i jego tłumaczenie, że to są nieważne dane, jest bez sensu, bo fachowcy od militariów, fachowcy z NATO, jego partnerzy, innych armii, oni sobie przeczytają w tych plikach różne rzeczy i zastanowią się, czy jakby z mojej armii wyciekła ta informacja, to ja bym to oceniał jako nieważne czy ważne. I będą go traktowali jako niefachowego gościa, niepoważnego, bo oni sobie przeczytają i popatrzą, kurde, balans, no ale to są informacje super ważne i gdyby to był francuski plik, to ja bym nigdy w życiu nie chciał, żeby to było ujawnione moim wrogom albo konkurentom. A on mówi, że to jest nieważne. To ten facet jest niepoważny, nie zna się na armii. Tak będą postrzegali naszego ministra, który już oświadczył, że to nieważne. Już lepiej jakby oświadczył, że to są dane sprzed 30 lat. No, to już byłoby lepsze.
Ale najlepiej by było, jakby powiedział, że rzeczywiście błąd, będziemy tutaj wprowadzać zmiany, reagować gwałtownie i tak dalej.
Celowo to zrobiliśmy.
Albo celowo, tak. To by było wytłumaczenie.
To nieważne dane, tam szczegółowe śruby do F-16, kogo to interesuje. No, no Rosjan na przykład może interesować.
Panie Wojciechu, na zakończenie coś w miarę śmiesznego.
No?
Dziennik zachodni należący do PKN Orlen wydał kalendarz, w którym daty zostały całkowicie pomieszane. Internauci błyskawicznie wyłapali wpadkę, nazywając ją przykładem totalnego nieudacznictwa. I rzeczywiście, panie Wojciechu, to jest taki kalendarz, no tak się przyjęło w Polsce o takiej ważnej rzeczy, jak mówisz, kultowy, z rysunkami Gwidona Miklaszewskiego, znanego rysownika, i liczne błędy. Na przykład tłusty czwartek w kalendarzu przypada w niedzielę. Ostatni wtorek przed Środą Popielcową są w piątek, 25 lutego, a Środa Popielcowa, jak sama nazwa mówi środa, przypada w sobotę 26 lutego. No wie pan co, zwolniłbym wszystkich, którzy zajmowali się redagowaniem tego kalendarza, a także szefów tej gazety, czyli dokładnie Dziennika Zachodniego, bo to rzeczywiście no nie można tego złożyć na karp jakiegoś niedopatrzenia.
Można.
Proszę pana.
Można,
no nie można,
ja
pomylili lata na pewno.
Panie Andrzeju, robiłem kilka kalendarzy i bardzo często chcemy sobie oszczędzić robotę, robiąc następny i pracujemy na pliku zeszłorocznym. No bo tam już są niektóre
rzeczy. I tak
rzeczy,
oni zrobili, przypuszczam właśnie.
Tak, i ktoś... Korektorka nie sprawdziła i coś takiego się zdarzyło. I teraz uwaga, pan to postrzega jako skandal. Natomiast ja jestem stary, proszę pana, od interesów robienia. Ja bym z tego zrobił walor.
No tak.
Wojciech Mann mnie uczył w radiu, jak ci się wyleje herbata albo kawa na rozporek w trakcie audycji, zrób z tego walor. Bo ludziom się też w biurze wylała kawa na różne rzeczy i będą z tobą uczestniczyli w tym wylewaniu się kawy, więc spróbuj z tego walor zrobić. Niech będzie śmiesznie albo niech będzie tragicznie i będzie super fragment audycji, a nie próbuj kamuflować, że ci się nie wylała kawa. I w tym przypadku to jest moim zdaniem jeszcze bardziej kultowy kalendarz.
Teraz
to
tak,
wydanie powinno chodzić po 200 zł, jeżeli chodziło po 30, bo wszystkie poprzednie wydania z rysunkami Gwidona Miklaszewskiego były już kultowe, a tam nie było błędów. A to jest tak jak znaczek z błędem. Proszę pana, ile pan ma kalendarzy na ścianie z rysunkami pana Gwidona, w których Środa Popielcowa wypada w sobotę? No tylko no, ten jeden. No to tak, proszę pana, biały kruk i kultowy i bym to sprzedawał, proszę pana, za 4 razy tyle pieniędzy, co normalnie.
No tak, ale przy okazji tutaj internauci wychwytują, proszę pana, inne lapsusy, które się pokazują, czy takie niedbałości, które się ukazują w tym dzienniku zachodnim na przykład, czy w Opolu, czy gdzie indziej. Na przykład był taki artykuł, w którym pisano o podwyżce ceny gazów.
To bardzo śmieszne.
No to zaraz ludzie piszą, że uważajcie na gazy. Wiadomo, o co chodzi, proszę.
No wiadomo,
pana.
Tak, żebyś... No, powinni ludzie się, uważać na gazy, proszę pana, no w windzie szczególnie, nie? W eleganckim tak. Hotelu. No zważamy na gazy. Jest taki okropnie głupi polityk amerykański z Kalifornii, młody demokrata, którego Nancy Pelosi wylansowała. I on po pierwsze sypiał z ruskim szpiegiem, z piękną kobietą, którą mu podesłali z Chin. On jest brzydki strasznie i taki głupkowaty. W związku z tym nie miał szansy na ładną dziewczynę i się nie zorientował, że jak mu się nagle ładna dziewczyna sama się tuli do niego, to że coś tu jest nie tak. I tak. To był chiński szpieg. I Orzesz udzielał w związku z tym wywiadu telewizyjnego kiedyś i proszę pana, na żywo komentując do telewizji, puścił potężne gazy, co było słychać. I potem się wypierał, ta taśma chodzi w kółko, jak Swalwell coś mówi, to wszyscy puszczają tę taśmę w tle. Tak. No proszę pana, ani nie przeprosił, ani nic, tylko wszedł w zaparte, że to nie on. A to widać nawet po jego twarzy, że on, bo mówi i nagle tak się troszkę spiął, proszę pana. No i potężne gazy wypuścił. Klasy.
Nomen omen, w zaparte szedł, tak.
W zaparte
pana,
szedł,
w tej sprawie.
Tak.
No. O, panie Wojciechu, ale wymagałoby się profesjonalizmu.
Dziennik zachodni,
także.
Tak, ja mam 3 korektorki, bo jestem dyslektykiem, robię koszmarne błędy i pierwsza korektorka, kiedy poprawia, to po pół godzinie ona już nie wie, jak się pisze róże. Czy wyrażenie hydrauliczne, czy ogrodnicze, ona po prostu nie wie, bo ja potrafię w jednym słowie krótkim zrobić 6 błędów ortograficznych, ona nie wie. I w związku z tym zatrudniam 3. Po tej pierwszej druga sprawdza, bo co pierwsza nie widziała, to nie może drugi raz ta sama pani sprawdzać tego samego tekstu, bo jak raz przegapiła, to przegapi znowu. I potem mam 3. korektorkę. One jedna po drugiej sprawdza i zawsze coś wychwycą. No w gazecie codziennej to może nie jest jakoś tragicznie ważne, no ale mogłaby być lepsza, skoro przepuszcza.
Orlen właśnie oszczędza widocznie na korekcie, a więc proszę państwa, idąc śladem Orlenu, uważajmy na gazy, na ceny gazów, o tak dosłownie. Dzisiaj kończymy, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.